Witajcie, witajcie. Mówi Mateusz Somołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu. A dzisiaj w bardzo ciekawym podcaście o inwestowaniu pasywnym opowiem Wam o dywidendach płynących z szerokich indeksów. Jest to temat dość zaniedbany, ponieważ tak naprawdę w internecie nie tylko polskim, ale i anglojęzycznym trudno mi było znaleźć jakiekolwiek materiały na ten temat. Dużo się mówi o spółkach dywidendowych, jeszcze więcej mówi się o ETF-ach dywidendowych, czyli tym o profilu dywidendowym, czyli takim, które wybierają tylko spółki wypłacające dywidendy, ale zauważyłem, że bardzo rzadko mówi się o szerokich indeksach akcji, czyli takich, w które inwestuje większość z nas, podejrzewam, czyli jeżeli kupujecie ETF-y, czy też inne fundusze pasywne, to prawdopodobnie wybieracie fundusze, które inwestują zarówno w spółki dywidendowe, jak i niedywidendowe, czyli to, co ja nazywam i będę w tym podcaście nazywał szerokie indeksy akcji. I zauważyłem, że nie mówi się o tym, jak wysokie dywidendy właśnie te indeksy wypłacają, nawet jak się mówi, to często wyłącznie w ujęciu obecnym, czyli jak wysokie są te dywidendy obecnie, ale nie sprawdza się tego, jak wysokie były w przeszłości, czy pokonały inflację, czy rentier mógłby na przykład przeżyć z tych dywidend, czy przyszły emeryt, posiadając jednostki takiego indeksu, typu oczywiście distributing, mógłby żyć z samych wypłacanych dywidend. I to właśnie będzie celem dzisiejszego podcastu, w którym spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy inwestowanie pasywne daje wysokie dywidendy. Inwestowanie pasywne polega przede wszystkim na posiadaniu prostego planu i na niewielkiej aktywności w całym okresie inwestowania, bo przecież gdybyśmy robili dużo, to automatycznie przestawałoby być ono pasywne. Jeżeli za wymóg w swoim inwestowaniu postawisz sobie zatem prostotę i lenistwo, czyli będziesz takim typowym inwestorem pasywnym, to tak naprawdę nie masz wielkiego wyboru poza zakupem ETF-u na szeroki rynek, czyli na przykład na cały świat, albo na dany region lub rynki rozwinięte albo wschodzące. A jeżeli też chcesz być przy tym rentierem albo zasilić jakoś swoją emeryturę, jeżeli już jesteś w wieku emerytalnym, to przecież też chcesz żyć lub chociaż korzystać, czerpać ze spływających dywidend z tego funduszu. Więc wtedy kupujesz szeroki rynek, ale kupujesz też wersję wypłacającą, czyli po angielsku distributing. I właśnie takie zachowanie będzie podstawą dzisiejszego podcastu, w którym sprawdzę, jak na przestrzeni lat zmieniały się dywidendy z perspektywy inwestora, który wybierał szerokie indeksy, a nie jakieś, jak to niektórzy powiedzieliby, nawydziwiane fundusze o profilu takim wyłącznie dywidendowym. Indeksy akcji zawierają typowo akcje od 20 zazwyczaj do nawet 5 albo i więcej tysięcy spółek. Z tych akcji tylko część wypłaca dywidendy. Mam na myśli z tych spółek tylko część wypłaca dywidendy, bo oczywiście akcje same w sobie są tylko udziałami w spółkach, jak pewnie wiecie. Udział spółek dywidendowych w indeksie jest kwestią tradycji danego kraju, kultury inwestorów, ale też kultury firm, które są notowane w tym kraju. Ale w większości indeksów powiedziałbym, że z mojego doświadczenia około tak 30-50% firm wypłaca dywidendy w ogóle, czyli w danym roku, ale tylko około 10-20% robi to regularnie od lat. Oczywiście są wyjątki i pierwszym z nich jest indeks amerykański, czyli dużych spółek notowanych w Ameryce S&P 500, w którym prawie 400 z 500 spółek, czyli 80%, wypłaciło dywidendę w roku 2023. Jeżeli chodzi o indeksy takie bardziej nowoczesne, może typu technologicznego, czyli Nasdaq 100, to tam już 52 na 100 spółek, czyli 52% wypłaciło dywidendę w tym samym roku. Jeżeli spojrzymy bliżej naszego podwórka, czyli do Polski, to okaże się, że tylko 149 z 331 spółek, czyli 45% polskiego indeksu WIG w roku 2023 wypłaciło dywidendę. I sama wypłata dywidendy nie jest zdarzeniem obiektywnie pozytywnym, ani obiektywnie negatywnym. I dlaczego tak jest? Dlatego, że niektóre spółki, zwłaszcza małe, wzrostowe i takie, które bardzo potrzebują kapitału, zazwyczaj mogą lepiej wykorzystać pieniądze, reinwestując je w swoje biznesy, czyli dzięki temu rosną szybciej w przyszłości. Nie mówiąc o tym, że dywidendy są odcinane od kursu akcji i ETF-ów, czyli to jest to, o czym wielu inwestorów nie mówi, bo nam się czasami wydaje, że jak się załapiemy na dywidendę, to mamy coś z niczego i kurs musi wrócić później do poziomu sprzed dywidendy, ale prawda jest taka, że dywidendy są odcinane od kursów, więc nie dość, że są neutralne dla wyniku inwestycji, to nawet są w pewnym sensie negatywne, no bo jeżeli inwestujemy na kontach opodatkowanych, czyli nie IKE, nie IKZE, nie OIP i tak dalej, no to wypłata dywidendy będzie dla nas zdarzeniem podatkowym, czyli ten ryczałtowy podatek Belki wynoszący 19% przychodu z dywidendy musimy uiścić urzędowi skarbowemu. I gdyby spółka nie wypłaciła dywidendy albo ETF nie wypłacił dywidendy, to zauważcie, że to by było reinwestowane wewnątrz i byśmy nie zapłacili od tego 19% belki, więc w pewnym sensie dywidendy są nawet negatywne i to jest całkiem, jakby to jest prawdziwe, jeżeli ktoś takie coś wam kiedyś powie. I mimo powyższych czynników, zwłaszcza negatywnych, wielu inwestorów chce inwestować dywidendowo. Jest tak dlatego, że motywuje ich to do dalszego oszczędzania, pozwala prościej przetrwać trudne czasy, czyli takie, gdy na giełdach dominują spadki. I zwykle w takich czasach inwestorzy niedywidendowi panikują, czyli w popłochu uciekają z rynku. To jeżeli inwestor pasywny chciałby włączyć do swojego inwestowania elementy inwestowania dywidendowego, to ja się mu zupełnie nie dziwię, ponieważ obydwa typy inwestowania są dla mnie też bardzo atrakcyjne. Dlatego dziś sprawdzimy, czego właściwie możemy spodziewać się po dywidendach, po indeksach z dywidend właściwie. Dywidendy z indeksu, czyli z czego? Fundusze indeksowe, w tym ETF-y indeksowe, są bardzo proste w działaniu, bo po prostu kupują jak leci wszystkie akcje z danego indeksu w określonej proporcji, czyli tak zwanej ich kapitalizacji. Istnieją indeksy czysto dywidendowe, w których znajdują się wyłącznie spółki dywidendowe, oraz szerokie indeksy, w których znajdują się wszystkie spółki z danego kraju o danej wielkości kapitalizacji. I niezależnie od rodzaju indeksu, jeżeli kupisz fundusz typu distributing, no to wszystkie spółki, które są w jego portfelu i wypłacą dywidendę, zostaną jakby przetworzone przez ten fundusz i co miesiąc, 3, 6 lub 12 miesięcy ten fundusz wypłaci ci, posiadaczowi jego jednostek, dywidendę taką zbiorczą. To jest oczywiście duże uproszczenie, bo fundusz nie musi wypłacać inwestorom wszystkich środków napływających z dywidend, ponieważ to już są technikalia. Fundusz po prostu musi sumarycznie w ciągu roku wypłacić inwestorom mniej więcej tyle dywidend, co spółki, czyli musi odwzorowywać indeks, a indeks ma jakąś stopę dywidendy. Ale zauważ, że to może być wypłacane w różny sposób i te pieniądze nawet nie muszą pochodzić z dywidend. Mogą pochodzić nawet z nowych wpłat, czyli jak się tworzy nowe jednostki ETF-u, to mogą po prostu pochodzić z tych nowych wpłat pieniądze wypłacane innym inwestorom. Oczywiście koszyk akcji dalej znajduje się pod tymi nowymi jednostkami lub też mogą pochodzić ze sprzedaży akcji, więc jakby nie musimy się tak fiksować, że zawsze wszystko, co wypłaciły spółki, później idzie do inwestorów, bo technicznie nie musi tak być. Ważne po prostu, żeby i cena funduszu zgadzała się ze zmianą ceny indeksu i dywidendy funduszu zgadzały się z dywidendami z indeksu. I nic innego nie jest ważne. Teraz czego inwestorzy giełdowi oczekują od funduszy ETF i każdego typu? Jeżeli inwestują dywidendowo, to oczywiście tego, że wraz z wiekiem dywidendy będą coraz wyższe, czyli jeżeli na przykład, dajmy na to, nie wiem, na początku roku 2024 ktoś inwestuje i kupuje jednostki jakiegoś indeksu, to pewnie liczy na to, że w pierwszym roku dostanie na przykład 2% dywidendy, ale już wobec tej ceny zakupu w każdym kolejnym trochę więcej. Dlatego jeżeli ze zainwestowanych 100 zł w danym roku dostaniesz 2 zł, no to liczysz na to, że w kolejnym dostaniesz 2,50, w jeszcze kolejnym 3 i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie dość, że dywidendy będą rosły, to jeszcze liczysz na to, że one będą pobijały inflację. I w tym podcaście pojawią się trzy sformułowania, o których musisz wiedzieć, bo inaczej nie zrozumiesz zbyt wiele z kolejnych symulacji. Pierwszym z nich jest to, co zapewne już znasz, czyli stopa dywidendy w danym roku. To jest nic innego jak wysokość wypłaconej w danym roku dywidendy z indeksu wobec średniej ceny indeksu z tego roku. I taki uproszczony przykład. Kupujesz pasywny ETF za 1000 zł, w danym roku tyle kosztuje, już niezależnie ile wypłaca dywidendy, 5 lat później, bo w roku 2025 kosztuje on już 1500 zł i wypłaca 150 zł dywidendy. No to stopa dywidendy w tym roku, piątym inwestycji, to jest po prostu 150 na 1500, czyli 10%. To na razie było bardzo łatwe, prawda? I teraz dochodzimy do części trochę trudniejszej. Stopa dywidendy wobec ceny zakupu to jest drugi parametr, który będę sprawdzał. Żeby prosto ją wytłumaczyć, wracamy do tego samego przykładu, czyli kupujesz ETF w danym roku za 1000 zł, po 5 latach kosztują 1500 i wypłaca 150 zł dywidendy. To te 150 zł wobec ceny zakupu, czyli 1000, to jest 15% stopy dywidendy w danym roku wobec ceny zakupu sprzed lat. To jest po prostu 150 na 1000 i to też jest dość łatwe w zrozumieniu. Natomiast trzeci parametr to jeszcze bardziej komplikuje życie, ale to jest bardzo ważny parametr, to jest stopa dywidendy wobec ceny zakupu, ale z uwzględnieniem inflacji po drodze, czyli wysokość wypłaconej w danym roku dywidendy z indeksu, czyli z funduszu indeksowego, wobec ceny zakupu, ale z uwzględnieniem inflacji na dolarze amerykańskim, no bo też zobaczycie zaraz, że w tym podcaście wszystkie indeksy będą ujmowane w dolarze. Od momentu zakupu mamy więc pewną inflację, mamy wzrost dywidendy i po prostu sprawdzamy, czy wzrost dywidendy wobec ceny zakupu pobija inflację, czy nie pobija. I teraz dla przykładu, jeżeli kupujesz ten sam ETF w danym roku za 1000 zł, za 5 lat on jest wart 1500 zł i wypłaca 150 zł, to w tym czasie sumaryczna inflacja wynosiła 30%, jakby łącznie. No to to znaczy, że stopa dywidendy w danym roku wobec ceny zakupu wynosiła 15%, ale z uwzględnieniem inflacji wynosi około 11,5%, czyli inflacja obniża relatywną siłę dywidendy, którą inwestor otrzymuje po latach. Więc ta trzecia jest najważniejsza, druga jest ważna, ale możemy się spodziewać, że będzie rosnąca. Pierwsza to jest zwykła stopa dywidendy w danym momencie, więc to na pewno już znacie. Zacznijmy od USA. Indeks dużych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, czyli popularny S&P 500, ma za sobą dwie świetne dekady i o tym chyba wszyscy wiemy. Nie dość, że jego cena wzrosła od grudnia 2005 o przeszło 200%, to jeszcze dywidenda wzrosła w tym czasie prawie trzykrotnie, no bo stopa dywidendy z 1,88% do 5,66%, jakby wobec ceny zakupu z roku 2005, dokładnie ze stycznia. Więc na pewno nie możemy narzekać na to, że dywidendy nie rosły w takim ujęciu, jak patrzymy na wartość nominalnej dywidendy, a na cenę zakupu indeksu sprzed lat. To one oczywiście rosną. Natomiast jeżeli przyjrzymy się teraz dla S&P temu, jak inflacja wpływa na dywidendy, to zobaczymy, że wzrost owszem istnieje, ale nie jest już on taki dynamiczny. To, czego nie powiedziałem, to to, że w tej części będę patrzył tylko na okresy 18-letnie i dane pochodzące z prawdziwych ETF-ów, ponieważ no mam coś takiego, że lubię indeksy, ale też lubię twarde dane pochodzące z istniejących w danym okresie ETF-ów, dlatego pierwszą częścią podcastu jest tylko ostatnie 18 lat, czyli styczeń 2005, grudzień 2022 i sprawdzam, jak zmieniały się dywidendy, jak zmieniała się stopa dywidendy. Wracając do S&P 500, udało mu się pokonać inflację, ponieważ ta relatywna stopa dywidendy z pierwszego roku to było około 1,8%, natomiast z czasem ona rosła tak, że po latach, po 18 dokładnie, jest to 3,64%. No mniej więcej dwa razy więcej, w zasadzie to jest dokładnie dwa razy więcej, jakbyście spojrzeli na zaokrąglenia dziesiętne. Więc tak prostym językiem oznacza to tyle, że jeżeli zainwestowałeś w S&P 500, dajmy na to 100 zł, właśnie 18 lat temu i dywidendy otrzymałeś na przykład 2 zł w danym roku, to po latach otrzymasz jakby te 4 stare złote dywidendy. Jakby dwa razy więcej, ale nie nominalnie, bo nominalnie byłoby to 6 zł, tylko po prostu wartość tamtejszych 4 złotych. Ja wiem, że trochę komplikuję, ale wierzcie mi, to jest bardzo przydatny podcast, więc jedziemy dalej. Teraz pozostajemy w USA, ale przyjrzymy się indeksowi małych spółek, czyli Russell 2000. Russell 2000 po prostu po polsku się pisze. Też mi się udało znaleźć ETF na Russell, udało mi się znaleźć dywidendy i tutaj sytuacja wygląda ciekawie, bo są one nieco niższe niż te z S&P 500, co jest bardzo normalne, bo spółki małe, czyli te, które znajdują się w indeksie Russell 2000, dość typowo rzadziej wypłacają dywidendy, a jeżeli już wypłacają, to niższe niż w dużych indeksach. Jest to właśnie dlatego to się dzieje, że no, spółki małe potrzebują więcej kapitału i generalnie mają politykę dywidendową mniej taką ustaloną, mniej tradycyjną i zakorzenioną w kulturze firmy, więc po takim indeksie nie powinniśmy się spodziewać za dużo, jeżeli chodzi o dywidendy. Russell 2000 o tyle pozytywnie zaskakuje, że w tym całym okresie 2005-2022 stopa dywidendy jest dość niska, bo tam oscyluje wokół tak 1,3-1,4 około, to wobec ceny zakupu sprzed lat ona rośnie i wobec inflacji też udaje jej się no nieco, ale wzrosnąć. Więc oznacza to, że jeżeli inwestor po prostu trzymałby jednostki tego indeksu, nic nie robił, przejadał dywidendy, nie reinwestował, to stopa dywidendy wobec ceny zakupu z czasem rosła w tych 18 latach. Więc jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Czas sprawdzić, co słychać poza USA, czyli sprawdzimy teraz MSCI EAFE. To jest dość ciekawy indeks. On przypomina MSCI World, tylko eliminujemy z niego USA i Kanadę, więc tak naprawdę to są rynki rozwinięte, ale bez USA i Kanady, czyli po prostu w skrócie Europa Zachodnia i Azja Rozwinięta. Jeżeli chodzi o ten indeks, to chciałem go sprawdzić po to, żeby później wykluczyć z indeksu światowego rozwiniętego, czyli MSCI World, który na pewno znacie. wykluczyć USA, czyli po prostu zobaczyć, jak sobie radzą pozostałe rynki rozwinięte, ale bez Stanów Zjednoczonych, które, jak wiemy, radziły sobie dobrze, jeżeli chodzi o dywidendy. Więc teraz wykluczając USA, czyli robiąc taki zoom in na kraje typu Japonia, Singapur, Hongkong, ale też prawie całą Europę Zachodnią, a więc chociażby Niemcy, Szwajcarię, Francję czy Wielką Brytanię, okazuje się, że ostatnie 18 lat, jeżeli chodzi o dywidendy, nie było dla nich zbyt dobre. Czyli powierzchowna analiza pokazuje, że stopa dywidendy w danym momencie zawsze była prawie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych, czyli także w roku 2022 jest to 2,65%, historycznie było to nawet około 3%. Czyli wydaje się, że spółki europejskie są po prostu lepsze w wypłacaniu dywidend, bo te dywidendy w danym momencie są wyższe. Natomiast jak spojrzymy w ujęciu historycznym, to zobaczymy, że nominalna dywidenda wobec ceny zakupu praktycznie nie rośnie. I to jest dla inwestora dywidendowego prawdziwa tragedia. Jeżeli spojrzymy na kolejną kolumnę z mojego wpisu lub YouTube'a, to zauważymy, że z uwzględnieniem inflacji no jest jeszcze gorzej. Po prostu stopa dywidendy stoi w miejscu, tam trochę rosła, a później się cofnęła. I tak naprawdę oznacza to tyle, że europejski inwestor, albo raczej inwestor, który wybrał szeroki indeks na Europę i rozwiniętą Azję, no nie może oczekiwać zbyt dużego wzrostu dywidendy w czasie, przynajmniej w tych 18 latach nie mógł jego oczekiwać. Teraz przeskakujemy, skoro już mówiliśmy o Azji, teraz przeskakujemy na indeks MSCI Emerging Markets, czyli rynki wschodzące. Tam jest głównie Azja w tej chwili, jakieś 80%, oczywiście Chiny, Tajwan, Indie, Tajlandia, takie kraje. Jeżeli chodzi o ten indeks, no to jest tu naprawdę na co popatrzeć, bo z jednej strony widzimy, że kiedyś stopa dywidendy taka bieżąca była ogromna wręcz, bo lata 2006-2008, kiedy byśmy nie kupili, byśmy mieli 4% dywidendy z indeksu tak tu i teraz. Jeżeli chodzi o stopę dywidendy wobec ceny zakupu, to najpierw był wzrost, później był straszny kryzys i spadek. Po prostu dywidend praktycznie nie było w roku 2009-2010 w ujęciu dolarowym. No i z czasem one tak może delikatnie rosną, ale to nie jest nic imponującego, więc wobec ceny zakupu to nie wygląda bardzo dobrze, przynajmniej dla tego okresu 18-letniego. Jak spojrzymy na uwzględnienie inflacji, no to jest jeszcze gorzej, czyli tak naprawdę po 18 latach wobec ceny zakupu mamy niższą dywidendę niż w momencie zakupu w roku 2005, czyli no wygląda na to, że MSCI Emerging Markets naprawdę mocno zawiodło, jeśli o dywidendy chodzi. 18 lat to w tym przypadku okres, w którym wystąpił zaledwie jeden poważny kryzys, lat 2008-2009, więc może nie być wystarczająco reprezentatywny. Dlatego przy pomocy danych ze strony MSCI, oczywiście dla indeksów MSCI i przy pomocy zbioru danych Roberta Schillera, tam jest inflacja na dolarze amerykańskim oraz S&P 500, postanowiłem zaprezentować to samo, ale w dłuższym horyzoncie, wynoszącym 50 lub 35 lat. I ta część jest teoretyczna, ponieważ fundusze pasywne, zwłaszcza na te indeksy, po prostu nie istniały w tym czasie, więc to, co teraz będę prezentował, to są dane o indeksach, które po prostu za darmo udostępnia MSCI lub też profesor Robert Schiller, więc jest to teoretyzowanie, niemniej uważam, że bardzo potrzebne, więc jako, że to opieram się na danych, no to opieram się o dane, to oczywiście nie boję się tego zaprezentować, ale pamiętajcie, że to nie jest o prawdziwych ETF-ach, bo wtedy nie istniały takie ETF-y czy inne fundusze indeksowe na te indeksy, bo oczywiście w całym tym okresie. Jeżeli chodzi o to, jaki okres i jakie indeksy, to wezmę 50 lat, czyli rok 1973 do 2022 dla indeksów S&P 500, MSCI World oraz MSCI EAFE, czyli po prostu świat bez USA i Kanady, czyli rozwinięty świat oczywiście, i wezmę rok 1988-2022 dla indeksu MSCI Emerging Markets, czyli spółki z rynków wschodzących. To jest krótszy okres 35 lat, ponieważ po prostu nie dysponowałem danymi. MSCI nie udostępnia danych sprzed tego okresu, bo ten indeks jeszcze po prostu nie istniał, więc musielibyśmy go w jakiś sposób sztucznie odtworzyć, gdybyśmy się chcieli w to bawić. Dobrze, i teraz pewnie padnie pytanie w twojej głowie, dlaczego nie ma tu indeksu MSCI ASVI, czyli na cały świat, na akcje z całego świata, i odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ przez większość tego okresu, po pierwsze przez pierwszą część MSCI ASVI nie istniał, bo on został powołany do życia wtedy, kiedy MSCI Emerging Markets, czyli rok 1988, jeżeli dobrze pamiętam, może trochę później, To jest jedna część odpowiedzi, a druga część odpowiedzi jest taka, że przez większość czasu on był prawie identyczny z MSCI World, bo dopiero od ostatnich kilkunastu lat rynki wschodzące stanowią tam kilka do 10% indeksu, a kiedyś było to raptem 1%, więc tak naprawdę jeżeli chcesz MSCI ACWI, to możesz patrzeć na dane MSCI World i one były bardzo podobne, więc nie chciałem już powielać wykresów, nie chciałem komplikować wpisu i zrobiłem to w taki sposób. No i teraz sprawdzamy historię dywidend i czy poradziły sobie one z inflacją. Zaczynamy od Ameryki, czyli S&P 500. Te dane z lat 2005-2022 napawały optymizmem, ale jak sobie teraz oddalimy trochę wykres i spojrzymy na 50 lat, no to zobaczymy, że bieżąca stopa dywidendy S&P 500 była dość niestabilna, bo czasami jak się kupowało indeks, to było około 1% stopy dywidendy brutto w danym roku, a czasami około 6%, więc ona nie była nigdy stabilna. Były różne okresy, czasami można było kupić indeks bardziej okazyjnie, a czasami dużo mniej. Jego stopa dywidendy wobec ceny zakupu bardzo wzrosła, ponieważ na końcu wynosi już 56% i to oznacza mniej więcej tyle, że po 50 latach posiadania indeksu i niereinwestowania dywidend, sama wypłacana dywidenda to jest ponad połowa ceny, za którą kupiłeś indeks. Więc to jest naprawdę nieźle. Oczywiście gdybyśmy reinwestowali, to by dużo szybciej się stało, ale pamiętaj, że w tym podcaście jesteśmy rentierami, czyli no przejadamy nasz kapitał, używamy go do życia, a nie reinwestujemy. To jest bardzo ważne, bo to jest właśnie podcast dla osób, które chcą żyć z kapitału, a nie reinwestować. Czyli to jest faza dystrybucji typowa. Stopa dywidendy wobec ceny zakupu z uwzględnieniem inflacji. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, to jest różowy przebieg na tym wykresie. No widać, że trochę rósł, ale to też nie jest jakiś oszałamiający wzrost. Ona była w przedziale 2,4 do 8,1%, czyli oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli ktoś bardzo cierpliwy wyczekałby 15 lat, to ta dywidenda wobec ceny zakupu już na koniec po inflacji wynosi 8% w ciągu roku jakby tej ceny zakupu. To jest naprawdę nieźle, bo udowadnia to prostą rzecz, czyli taką, że szeroki indeks jest w stanie utrzymać inwestora. Czyli jeżeli posiadamy szeroki indeks i po prostu żyjemy z dywidend, no to te dywidendy wystarczą nam do tego, żeby przeżyć, bo pokonają inflację. Więc jeżeli w roku X dywidendy wystarczyły, to w roku X plus 50, jeżeli chodzi o indeks ze Stanów Zjednoczonych, historycznie też one wystarczyły, żeby przeżyć, a nawet żyć na coraz lepszym poziomie. Więc to jest bardzo krzepiąca i kojąca informacja płynąca z tego podcastu. I nie bez powodu to właśnie w USA powstał indeks dywidendowych arystokratów, a Stany znane są z oczekiwań inwestorów dotyczących wypłat dywidend. Jeżeli ktoś inwestuje w Stanach, to się po prostu spodziewa, że spółki będą płacić dywidendy, więc nie powinno nas w ogóle dziwić to, że te dywidendy pokonały inflację. Stany stanowią obecnie ponad 60% kapitalizacji indeksu akcji z rynków rozwiniętych, to w porywach jest nawet 70%, ostatnio sprawdzałem, ale nie zawsze tak było. Na przykład w roku 1987 to Japonia stanowiła około 40% indeksu światowego, podczas gdy USA tylko 33%, więc teraz zerkniemy na historyczną stopę dywidendy z indeksu rynków rozwiniętych, czyli dobrze wam wszystkim znanego MSCI World. Podejrzewam, że część z was nawet inwestuje w ten indeks, więc to będzie dla was coś bardzo takiego namacalnego i coś, w co sami inwestujecie. Inwestor dywidendowy, który lata temu zamiast samych Stanów Zjednoczonych wybrałby zbiór rynków rozwiniętych, włącznie z USA, czyli indeks MSCI World, również nie miałby powodów do narzekania, ponieważ w tym 50-letnim okresie od 1973 do 2022 bieżąca stopa dywidendy mieściła się w przedziale tak od 1,3% do 5,1% dywidendy. Wzrost tej nominalnej był nawet do 43% wobec ceny zakupu. Natomiast z uwzględnieniem inflacji na końcu otrzymalibyśmy 7% dywidendy, tak jakby wobec ceny zakupu z uwzględnieniem inflacji. Czyli jest nieźle, to nie jest może jakiś miarowy wzrost, ale powiedziałbym, że jest wystarczająco stabilnie, żeby ktoś mógł wysnuć podobny wniosek jak dla samych Stanów Zjednoczonych, czyli to, że jak mamy indeks, który zawiera rynki rozwinięte, w tym Stany Zjednoczone, to dywidendy nas nie zawiodą i po prostu przeżyjemy z samych dywidend. Jeżeli w danym roku byliśmy w stanie przeżyć, nawet jak one trochę spadną po drodze, to gdzieś po wielu, wielu latach urosną one wobec inflacji. Więc to też jest bardzo krzepiąca informacja. I teraz zaczynają się schody. Skoro MSCI World jest w kwestii wzrostu dywidend podobne do S&P 500, ponieważ przez dużą część tego okresu S&P 500 stanowiło jego kilkadziesiąt wysokie procent, no zaraz odsiejmy ten indeks i sprawdźmy indeks MSCI EAFE, czyli tak jakby świat rozwinięty minus USA minus Kanada. I przypomnę właśnie, że to są spółki z rynków rozwiniętych, ale bez Stanów i Kanady. Bieżąca stopa dywidendy tu się już mieściła w przedziale 1,4 do 4,5%, czyli widocznie była niższa niż dla Stanów i MSCI World. Ten wzrost nominalny jest niezły, on jest bardzo nierównomierny, ale wysoki, bo też dochodzi do 46% cen zakupu sprzed lat. A stopa dywidendy z uwzględnieniem inflacji radzi sobie nieźle, bo też wynosi około 9% tej inicjalnej ceny zakupu. Przyglądając się jednak różowej krzywej na tym wykresie, czyli właśnie stopie dywidendy w czasie wobec inflacji, szybko zobaczymy całkowitą stagnację w latach 2007-2022. Czyli w tych czasach, kiedy S&P 500 i MSCI World prezentowały w tym czasie dynamiczny wzrost dywidend, MSCI EAFE, czyli właśnie rozwinięty świat minus Stany Zjednoczone i Kanada, nie jest pod kątem dywidend tak mocny jak inne indeksy, więc od razu widać, że no jest jakaś stagnacja, jeżeli chodzi o zyski spółek i wypłacane przez nie dywidendy. Ale jak już mówimy o stagnacji i chaosie, to zobaczmy, jak chwiejne były dywidendy z rynków wschodzących. Czyli wracamy do indeksu MSCI Emerging Markets. Przypomnę, że tutaj jest tylko 35 lat, ponieważ tylko taką historię mamy, także od roku 1988 do końca roku 2022. Inwestor dywidendowy, który lubi spółki z rynków wschodzących, ma za sobą kilka zróżnicowanych okresów, bo z jednej strony w latach 88 do 2001 i w latach 2011 do 2022 stopa dywidendy uwzględniająca inflację znajdowała się w kompletnej stagnacji, czyli po prostu ona nie rosła, oscylowała wokół jakiejś tam wartości, ale nie rosła. Ale z drugiej strony mamy też okresy bardzo wysokiego wzrostu stopy dywidendy i to były na przykład lata 2002-2008. Oczywiście tutaj ujmuję wszystko w dolarze, więc to są też lata, kiedy dolar mógł po prostu tracić do tych walut, więc waluty z rynków wschodzących robiły swoje i te dywidendy relatywnie do dolara jakby były coraz wyższe w tym czasie, więc ta waluta też robi swoje. Natomiast nie da się ukryć, że wtedy właśnie emerging markets miały najlepszy okres, jeżeli chodzi o wzrost dywidend. Bieżąca stopa dywidendy emerging market zawsze mieściła się w przedziale 1,5 do 4,2%, tak około, więc zauważcie, że maksymalna stopa jest niższa niż dla rynków rozwiniętych, a nie wyższa. To jest ciekawostka, o której być może nie wiedzieliście. Wobec cen zakupu wzrosła o 30 kilku%, to jest normalne, bo z czasem ta nominalna dywidenda po prostu rośnie. Natomiast jak uwzględnimy inflację, to na końcu też jest wynik dość imponujący, ponieważ okazuje się, że 15% ceny zakupu, uwzględniając inflację, teraz otrzymujemy dywidendy. On jest bardzo imponujący, ale przez tę nierównomierność i przez to, że właściwie te dywidendy stoją w miejscu już od kilkunastu lat, zauważcie, że no rynki wschodzące mają problemy, tak? Jeżeli chodzi o siłę wobec dolara, to jest jeden problem, jeżeli chodzi o wzrost przychodów, to jest drugi problem. Te firmy po prostu nie skalują biznesów tak dobrze jak firmy ze Stanów, przynajmniej w ostatnich latach. No i zysk netto to jest kolejny problem, że jednak te marże gdzieś tam się posypały, zysk netto jest niższy relatywnie do przychodów i on też nie rośnie. No i jak zysk netto nie rośnie, to skąd one mają wypłacać wyższe i rosnące dywidendy. I teraz jak zestawimy to wszystko na jednym wykresie, czyli sprawdzimy, jak dywidendy z danych indeksów, z danych rynków radziły sobie z pokonywaniem inflacji, to zobaczymy, że tak naprawdę w każdym kraju na przestrzeni lat one rosły, albo w każdym regionie właściwie one rosły. Natomiast w zależności od regionu był to większy lub mniejszy wzrost. Najbardziej taki chaotyczny i charakterystyczny był wzrost dla MSCI Emerging Markets, a taki najbardziej miarowy, najbardziej podobający się estetom będzie wzrost dywidend ze Stanów Zjednoczonych. To było dość przewidywalne, ale teraz jak zaczęliśmy dane, to myślę, że możemy to sobie jakoś ułożyć w głowach. Jeżeli chodzi o takie złudzenie optyczne, bo tutaj prezentuję we wpisie dwa wykresy. Na jednym po prostu pokazuje stopy dywidendy na przestrzeni lat z uwzględnieniem inflacji, tylko że one startują z różnych poziomów. Niektóre startują z poziomu 2, inne z poziomu 5%, więc te, które startują z 5%, wygląda jakby one szybciej rosły. Natomiast jak spojrzymy sobie, zrobimy taki indeks wzrostu dywidend, no to okaże się, że wzrost dywidend dla każdego kraju był dość podobny i one są po tych 35 latach przynajmniej podwojone, dla niektórych krajów, zwłaszcza dla Stanów, są prawie potrojone. Więc to dowodzi najważniejszego w tym dzisiejszym podcaście, czyli tego, że inwestowanie pasywne może dać wysokie i rosnące dywidendy. Jeżeli chodzi o wysokość dywidend, to przyznaję sam, że one niekoniecznie są wysokie w danym momencie, bo to są szerokie indeksy, więc kupując je, pamiętaj zawsze, że no zawsze część spółek nie będzie płacić dywidend albo będzie płacić niskie dywidendy, więc siłą rzeczy złożony przez ciebie samodzielnie portfel spółek dywidendowych zawsze zapłaci wyższe dywidendy niż ETF na szeroki indeks. To jest po prostu nieuchronne, to jest nieuniknione. to się i tak wydarzy, więc zrozum to i w pewnym sensie doceń to, że masz szeroki indeks, bo dzięki temu może wzrost jego ceny będzie szybszy, a dzięki temu, że wzrost ceny będzie szybszy, może łącznie total return, czyli całkowity zwrot swojej inwestycji też będzie rósł szybciej, będzie po prostu wyższy. Jeszcze wróćmy jak chwilę do tej nieregularności. Największą różnicę realnego wzrostu dywidend widzimy w tych 35 latach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a resztą rynków rozwiniętych, bo to jest plus 179% wobec plus 93%. Najlepszym sposobem takiego załapania się na odpowiednio wysoki wzrost dywidendy byłoby zatem obstawianie indeksów zbiorczych, czyli właśnie MSCI World, MSCI Emerging Markets albo popularnego MSCI ASWI, czyli nie strzelania w to, który rynek będzie miał najlepsze spółki dywidendowe, tylko po prostu wybrania całego stogu, nie szukania igły w tym stogu siana, kupienia całego stogu i po prostu cieszenia się tym, że jeżeli będą tam dobre, mocne dywidendowo spółki, mocne dywidendowo kraje, to my skorzystamy na tym wzroście. I teraz po raz kolejny chciałem dowieść tego, że fundusze śledzące MSCI ASWI mogą być świetnym kompromisem nie tylko dla przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego inwestora pasywnego, który się nie zna, ale też dla przyszłego rentiera lub emeryta, który za kilkanaście, może nawet za kilka lat planuje wypłacać sobie wysokie dywidendy ze zgromadzonego kapitału. No i na sam koniec niezwykle ciekawego podcastu kilka przemyśleń o szerokich indeksach i o dywidendach, które te wypłacają. Czy inwestowanie pasywne daje wysokie dywidendy? To jest bardzo trudne pytanie, ale ma łatwą odpowiedź. Nie, ono w danym momencie nigdy nie daje wysokich dywidend. Prosty powód, nie wszystkie spółki płacą dywidendy, nie spodziewaj się cudów. Stopa dywidendy na poziomie 1,5-2, może 2,5% to jest to, czego powinieneś się spodziewać po inwestowaniu dywidendowym w szerokie indeksy. One po prostu tyle płacą i koniec. Natomiast, co jest bardzo ważne i co udowodniliśmy w tym podcaście, to to, że nominalna dywidenda wobec ceny zakupu bardzo mocno rośnie i ona rośnie na tyle, że pokonuje ona inflację. Jeżeli pokonuje ona inflację, to oznacza to, że jeżeli masz, nie wiem, zgromadzony milion na prostym funduszu indeksowym typu wypłacającego, to dywidenda z czasem pokona inflację. Oczywiście to jest historia, dzisiaj badałem tylko 35 do 50 lat, na początku też te 18-letnie okresy dla prawdziwych ETF-ów, ale dowodzi to tego, że nie ma lekarstwa na niskie dywidendy z indeksów, zwłaszcza szerokich, natomiast ten ich powolny wzrost pobija inflację. Pobijał inflację na dolarze amerykańskim przynajmniej. Więc jeżeli uwierzymy, że to działa w ten sposób i nawet powiążemy trochę inflację z zyskami spółek, jeżeli jest inflacja, to spółki też siłą rzeczy zyskują więcej, płacą wyższe dywidendy i tak dalej, więc w głowach możemy sobie taki obieg zamknięty zrobić, że dywidendy też rosną dzięki inflacji, że inflacja jest problemem dla gospodarki ogółem, no ale spółki dzięki niej też mogą więcej pobierać za swoje usługi lub produkty, ale też skoro dywidendy pokonują inflację, to oznacza to, że zysk spółek pokonuje inflację, czyli spółki rozwijają się szybciej od tempa takiego osłabiania się pieniądza. Nazwijmy to, że inflacja jest osłabianiem się pieniądza. Zainteresowanych tematem dywidend z funduszy ETF odsyłam też do głębszej analizy tematu, którą opublikowałem na początku 2023 roku w ramach podcastu Jak stworzyć globalny portfel dywidendowy z funduszy ETF, ranking ETF-ów dywidendowych. Podsumujmy teraz cały podcast. Przyznam, że kwestia stopy dywidendy z szerokiego indeksu akcji trapiła mnie od 4 lat, czyli odkąd założyłem tego bloga i ten podcast. Dane miałem niby ciągle pod ręką, ale chyba nie mogłem wymyślić tematu wpisu, do którego pasowałyby te dane, ale wreszcie wpadłem na coś, co moim zdaniem było bardzo przystępne, czyli na pokazanie wam po prostu, jak stopy dywidendy zmieniały się z czasem. Jeśli inwestujesz w akcje, to musisz zrozumieć, że w inwestowaniu dywidendowym pomogą ci też szerokie indeksy, które dodatkowo w przeciwieństwie do wielu indeksów dywidendowych historycznie wykazywały wysokie wzrosty cen. Jednak nie dla każdego szerokie indeksy będą podstawą portfela dywidendowego, bo jeżeli na przykład już jesteś na emeryturze i chcesz już uzyskiwać wysokie wypłaty z kapitału, nic nie robić i po prostu sobie czerpać dywidendy, to faktycznie wtedy indeks czynnikowy dywidendowy, jakiś high dividend, dividend aristocrats może być dla ciebie lepszy, bo wtedy już bardziej ci zależy na tym, żeby tu i teraz mieć 4 lub 5% dywidendy w ciągu roku, a nie na tym, żeby twój kapitał przez wiele lat rósł szybciej. Więc już na tej stopie zwrotu z całego kapitału aż tak ci nie zależy, a na wysokich dywidendach Tak. Moim zdaniem najrozsądniejsze jest jednak wyważenie różnych czynników w portfelu i skupienie się zarówno na wzroście, jak i na dywidendach. Czyli właśnie moim ulubionym rodzajem indeksów dywidendowych są indeksy dywidendowo-wzrostowe, czyli Dividend Growth Index, które porównywałem już we wspomnianym wcześniej podcaście. Mam nadzieję, że ten podcast się podobał. Mam nadzieję, że wiele z Was inwestuje dywidendowo, bo powiem Wam szczerze, to jest mój ulubiony sposób inwestowania z perspektywy behawioralnej. Uważam, że to właśnie dywidendy ratują nas, kiedy jest ciężko, ratują nas, kiedy są spadki, jakby pozwalają wytrwać w trudnym planie inwestowania, kiedy widzimy, jak nasz kapitał topnieje, zwłaszcza jak to jest kapitał uzbierany w ciągu wielu lat ciężkiej pracy, bo chyba wszyscy tak właśnie zbieraliśmy ten kapitał. Więc dywidendowe inwestowanie może pomóc, a jeżeli jesteś racjonalistą, jeżeli lubisz szeroko indeksowo, no to szerokie indeksy o profilu distributing, jak widać, pokonywały inflację, nie tylko jeżeli chodzi o całkowity zwrot, ale też jeżeli chodzi o dywidendy. Do następnego, trzymajcie się, cześć!